Dopiero w czwartek posłowie mają zdecydować, czy zajmą się obywatelskim wnioskiem dotyczącym referendum w sprawie przyszłości lasów państwowych i polskiej ziemi.
Decyzja o wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad Sejmu miała zapaść dziś, na początku rozpoczętego o godzinie 11 posiedzenia.
Pod wnioskiem referendalnym podpisało się 2 800 000 Polaków. Projekt trafił do Sejmu 13 miesięcy temu i do tej pory nie został rozpatrzony.
Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, nie ukrywa swojego zdziwienia z powodu odłożenia głosowania w tej ważnej sprawie.
Pan marszałek Wunderlich, który zastąpił pana marszałka Sikorskiego, widocznie bał się postawić ten wniosek pod głosowanie i powiedział, że będzie on głosowany w czwartek. Myślę, że spowodowane jest to tym, że nie ma w tej chwili nowego marszałka i pewnie koalicja rządząca ustala, kto będzie marszałkiem i do jego decyzji pewnie postawi ten wniosek. Dziwi mnie to bardzo mocno, dlatego że sprawa jest niezwykle pilna, gdyż od 1 maja 2016 roku wchodzi wolny obrót ziemi leśną i rolną, a lasy poddane zostały destabilizacji finansowej, a więc przygotowane są do bankructwa. Bankruta się sprzedaje. Ale myślę, że w końcu dojdzie do debaty, podpisy zbieramy dalej, jutro złożymy kolejne.
W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na dwa pytania.
Pierwsze ma dotyczyć utrzymania dotychczasowego systemu funkcjonowania lasów państwowych, które zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych.
Drugie pytanie to jednocześnie zobowiązanie rządu do podjęcia pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce.
Sąd Najwyższy podjął uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. Do sądu wpłynęło 58 protestów wyborczych.
Wcześniej Sąd Najwyższy rozpoznał 8 spośród wszystkich protestów. 6 protestów uznał za zasadne. Jednak naruszenia te, jak mówił podczas posiedzenia Sądu Najwyższego sędzia Józef Iwulski, nie miały wpływu na wynik wyborów. 50 protestów Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu.
Majowe wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda z wynikiem 51,55% głosów. W drugiej turze wyborów pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który uzyskał 48,45% głosów.
Zgodnie z kodeksem wyborczym o ważności wyboru prezydenta rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów.
LOT do 2020 roku chce podwoić liczbę pasażerów i posiadaną flotę. Takie założenia znalazły się w nowej strategii rozwoju narodowego przewoźnika.
Władze spółki liczą, że do końca roku zakończy się proces restrukturyzacji. LOT jednak do tego czasu ogranicza siatkę połączeń.
1 stycznia, jak zapowiedział prezes LOT-u Sebastian Mikosz, spółka uruchomi lub przywróci 17 połączeń. Będziemy mogli bezpośrednio polecieć do Tokio, Seulu i Bangkoku. Oprócz nowych rejsów długodystansowych, LOT otworzy 3 nowe trasy europejskie. Będą to Wenecja, Klusz, Napoka i Lublana.
Poseł Maciej Małecki z Sejmowej Komisji Skarbu czeka na szczegółowe informacje zarządu LOT-u dotyczące tak optymistycznych prognoz.
Jak powiedział, docierają do niego informacje, że LOT w pierwszym półroczu nie jest w stanie zrealizować planu przychodów.
Przede wszystkim oczekiwałbym od prezesa LOT-u pana Mikosza określenia, kto wypełni te połączenia. I chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy prawdą jest, że w założeniach LOT-u miejsca w samolotach do Tokio w 70% mają wypełniać Japończycy. Obawiamy się, żeby nie okazało się, że tak huczne plany okażą się z czasem gwoździem do trumny polskiego narodowego przewoźnika.
W ubiegłym roku spółka zarobiła na lataniu blisko 100 milionów złotych. To pierwszy zysk przewoźnika od 7 lat.
Szefowie dyplomacji Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy w tak zwanym formacie normandzkim spotkają się w Paryżu, by omówić sytuację na wschodzie Ukrainy. Będą oni rozmawiać o realizacji porozumień pokojowych zawartych w lutym w Mińsku.
Przewidywały one zawieszenie broni w walkach między prorosyjskimi separatystami i ukraińskimi siłami rządowymi, a także wycofanie ciężkiego sprzętu.
Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, zwraca uwagę, że rozejm ten w dalszym ciągu jest naruszany. Podkreśla, że format normandzki był tylko czasowym rozwiązaniem.
Ten rozejm jest opisem zupełnie z różnych perspektyw. Władimir Putin zarzuca Ukraińcom naruszanie rozejmu. Strona europejska mówi o konieczności wycofania ofensywnych wojsk strony separatystyczno-rosyjskiej, co powoduje, że jakby to już nie jest dialog. To jest jakby rozmowa do siebie przemawianie, a nie rozmawianie, więc nie sądzę zatem, żeby z tego typu rozmów cokolwiek ważnego już teraz wynikało. Tak widać wyraźnie, że ten format normandzki był tylko próbą uspokojenia sytuacji, czasową próbą zatrzymania tego najgorszego scenariusza na Ukrainie, natomiast z niego już scenariusz pozytywny nie wyniknie i bez zmiany formuły dyskusji o przyszłości Ukrainy żaden scenariusz pozytywny się już nie zrodzi.
Dziś także Laurent Fabius i Siergiej Ławrow spotkają się, by rozmawiać o negocjacjach w sprawie programu nuklearnego Iranu.
Dziś na wschodzie zachmurzenie całkowite i deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, przelotny deszcz, miejscami burze.
Temperatura od 15 do 19 stopni. Jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie cieplej. Od 20 do 23 stopni.
Wiatr południowy i południowo-zachodni. Na północnym zachodzie skręcający na zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.